Wydawnictwo Aleksandria przedstawia Bernard Cornwell, Pieśń Łuków, Azincourt. Tłumaczył Tomasz Teschner, czyta Leszek Wojtaszak. Książkę niniejszą dedykuję mojej wnuczce Esme Cornwell z wyrazami miłości. Azincourt to jedno z najżywiej oddziałujących na naszą wyobraźnię epickich wydarzeń w dziejach Anglii. Jest to triumf słabego nad silnym, zwycięstwo prostego żołnierza nad dosiadającym konia rycerzem i stanowczości nad pychą. Jest to również opowieść o prawdziwej rzezi i okrucieństwie. Sir John Keegan, The Face of Battle. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych. Także o zwłoki ich się potykają. Księga Nahuma. Prolog. W pewien zimowy dzień, tuż przed Bożym Narodzeniem roku pańskiego 1413, Nicholas Hook postanowił popełnić morderstwo. Dzień był zimny. Przez całą noc trzymał siarczysty mróz i południowe słońce nie zdołało stopić pokrywającej trawę warstwy bieli. Nie było wiatru, więc cały świat zdawał się siny, zamarznięty i zastygły w bezruchu, kiedy Hook spostrzegł Toma Perilla na biegnącym dnem płytkiego jaru gościńcu, wiodącym od porastającego wzgórze lasu ku młyńskim pastwiskom. 19-letni Nick Hook poruszał się jak duch. Był leśniczym i nawet w taki dzień, kiedy najlżejszy odgłos ludzkich kroków mógł zabrzmieć niczym głuchy trzask pękającej kry na rzece, potrafił przemieszczać się bezszelestnie. Teraz szedł pod wiatr, w stronę gościńca, na którym Peril zaprzągł jednego z pociągowych koni lorda Slaytona do ściętego pnia wiązu. Peril ciągnął drzewo do młyna, aby móc zrobić z niego nowe łopatki do młyńskiego koła. Pracował samotnie, co było dość niezwykłe, ponieważ Tom Perill rzadko oddalał się od domu bez swego brata lub innego towarzysza, a w dodatku Hook nigdy nie widział go tak daleko od wioski bez łuku zawieszonego na ramieniu. Nick Hook zatrzymał się na skraju lasu, w miejscu, gdzie osłaniały go jeszcze zarośla ostrokrzewu. Zaledwie 100 kroków dzieliło go teraz od Perilla, który przeklinał w głos, ponieważ kolejny na gościńcu zamarzły na dobre i olbrzymi pień wiązu ciągle zahaczał o nie na nierównej drodze, a koń się narowił. Peril wysmagał go już do krwi, ale nic to nie pomogło i stał teraz z batem w ręku, przeklinając nieszczęsne zwierzę. Hook wyjął strzałę z torby zawieszonej u boku i upewnił się, że to ta, której chciał użyć. Był to głęboko osadzony myśliwski grot z ostrzem przystosowanym do tego, by przebić ciało jelenia. Pocisk zrobiony po to, by rozerwać tętnicę, aby zwierzę wykrwawiło się na śmierć, gdyby Hook nie trafił prosto w serce, co jednak rzadko mu się zdarzało. Gdy miał 18 lat, wygrał zawody strzeleckie trzech hrabstw, pokonując starszych od siebie łuczników, słynnych na pół Anglii i z odległości 100 kroków nie chybiał nigdy. Położył strzałę na łęczysku. Przez cały czas nie spuszczał Perilla z oka, gdyż nie musiał przy tym patrzeć ani na pocisk, ani na łuk. Przytrzymał strzałę kciukiem lewej ręki, prawą napinając nieco cięciwe, aby weszła we wzmocniony rogiem rowek w pierzastym końcu drzewca. Potem uniósł broń do strzału, wciąż obserwując najstarszego syna młynarza. Napiął łuk bez najmniejszego wysiłku, choć większość mężczyzn, którzy nie byli łucznikami, nie dałaby rady naciągnąć cięciwy nawet do połowy. Hook tymczasem przyciągnął ją aż do swego prawego ucha. Peril odwrócił się i spoglądał poprzez młyńskie pastwiska na rzekę, wijącą się niczym srebrna wstęga pod bezlistnymi zimowymi wierzbami. Miał na sobie wysokie buty, spodnie, kaftan oraz irchowy płaszcz i zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że tylko kilka sekund dzieli go od śmierci. Hook zwolnił cięciwę. Zrobił to bardzo delikatnie i konopna lina nawet nie zadrżała, gdy wypuszczał ją z pomiędzy kciuka i dwóch palców prawej ręki. Strzała mknęła wprost do celu. Huk śledził wzrokiem jej szare pióra, patrząc jak stożkowate, jesionowe drzewce zakończone stalowym ostrzem sunie prosto w samo serce Perilla. Wcześniej naostrzył klinowaty grot strzały i wiedział, że przeszyje irchowy płaszcz jak pajęczynę. Nick Huk nienawidził Perillów, tak jak Perillowie nienawidzili Huków. Ta wojna między dwiema rodzinami zaczęła się dwa pokolenia temu, kiedy to dziadek Toma Perilla zabił dziadka Huka w wiejskiej gospodzie, dźgnąwszy go w oko pogrzebaczem. Stary lord Slyton oświadczył, że stało się to w uczciwej walce i nie chciał ukarać młynarza. Od tego czasu rodzina Huków usiłowała się zemścić. Nigdy im się to nie udało. Ojciec Nika został skopany na śmierć podczas dorocznego meczu piłki nożnej i nikt nie zdołał nigdy zdemaskować zabójców, chociaż wszyscy wiedzieli, że musieli to być Perillowie. Piłka wpadła w sitowie za dworskim sadem i pognało za nią 12 ludzi, lecz wróciło tylko 11. Nowy lord Slyton wyśmiał sam pomysł nazwania tej śmierci morderstwem. Gdyby wieszało się człowieka za to, że zabił kogoś podczas gry w piłkę, powiedział, trzeba by powywieszać pół Anglii. Ojciec Huka był pasterzem. Zostawił dwóch synów i ciężarną wdowę, która zmarła niespełna 2 miesiące po nim, wydawszy na świat martwą córeczkę. Umarła w dzień świętego Mikołaja, kiedy wypadały 13 urodziny Nika i jego babka stwierdziła, iż zbieżność ta dowodzi, że chłopak jest przeklęty. Usiłowała więc zdjąć klątwę, używając swych czarów. Dźgnęła go strzałą, wbijając mu ostrze głęboko w udo, a potem kazała chłopcu zabić tą samą strzałą jelenia, mówiąc, że wówczas klątwa ustąpi. Huk wytropił jedną z łań lorda Slaytona i zabił ją tą zakrwawioną strzałą, ale klątwa pozostała. Perillowie wciąż żyli i wojna pomiędzy dwiema rodzinami trwała nadal. Kiedy w ogrodzie babki Nika uschła dorodna jabłoń, babka upierała się, że to stara matka Perillów ją zauroczyła. Ci Perillowie zawsze byli śmierdzącymi, parszywymi draniami, mówiła. Rzuciła więc urok na Toma Perilla i jego młodszego brata Roberta, ale ich matka musiała widocznie go odczynić, bo żaden z nich nie zachorował. Znikły za to dwa kozły, które Huk trzymał na wspólnym pastwisku. I cała wieś mówiła, że pewnie zjadły je wilki, lecz Nick wiedział, że to sprawka Perillów. Żeby się zemścić, zabił ich krowę, lecz to nie było tym samym, co pozbawienie życia jej właścicieli. To ty masz ich pozabijać! Powtarzała mu uparcie babka, ale jakoś nigdy nie znalazł okazji. Niech diabeł sprawi, żebyś plwał łajnem! Przeklinała go zatem. A potem niech cię zabierze do piekła! Kiedy miał 16 lat, wyrzuciła go ze swego domu. Wynoś się stąd, ty bękarcie, i zdychaj z głodu pod płotem! Warknęła. Wówczas już zaczynało jej się mącić w głowie i nie było sensu się z nią spierać. Więc Nick Huk opuścił rodzinny dom i mógłby rzeczywiście umrzeć z głodu, gdyby nie to, że tamtego roku zajął pierwsze miejsce w zawodach strzeleckich dla łuczników z 6 sąsiednich wiosek, posyłając strzałę za strzałą w sam środek odległej tarczy. Lord Slyton mianował go swoim leśniczym, co oznaczało, że musiał dbać o to, by stół jego lordowskiej mości wręcz uginał się od dziczyzny. Lepiej, żebyś polował w majestacie prawa, stwierdził przy tym lord Slyton, niż wisiał za kłusownictwo. A dziś, w dniu świętego Winebalda, tuż przed Bożym Narodzeniem, Nick Huk patrzył, jak jego strzała mknie ku Tomowi Perillowi. Wiedział, że przyniesie mu śmierć. Sunęła wprost do celu, lekko obniżając lot pomiędzy wysokimi, roziskrzonymi od szronu żywopłotami. Tom Perill nie miał pojęcia, że jest coraz bliżej. Nick Huk uśmiechnął się do siebie. I wtedy strzała zatrzepotała w powietrzu. Odpadło jedno z piór. Musiały puścić spoiwo i oprawa. I pocisk skręcił w lewo, by rozerwać bok konia i utkwić pod jego łopatką. Zwierzę zarżało żałośnie, stanęło dęba, a potem rzuciło się przed siebie, wyrywając przy tym wielki pień wiązu z zamarzniętych kolejn. Tom Perill odwrócił się i spojrzał w stronę lasu, po czym zdał sobie sprawę, że w ślad za pierwszą strzałą może nadlecieć druga. Więc obrócił się raz jeszcze i pobiegł za zranionym i przerażonym koniem. Nick Huk znowu zawiódł. Zaiste był przeklęty.